Witam wszystkich serdecznie. Zanim oficjalnie powitam, rozpoczniemy to nasze spotkanie śpiewem antyfony do świętego Jacka, ponieważ to jego imienia jest medal. Więc zapraszam wszystkich do powstania i do modlitwy. Jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich Państwa na uroczystości, która już choćby przez to, że bardzo rzadko się zdarza, jest zupełnie wyjątkowa, a mianowicie na wręczeniu honorowego medalu świętego Jacka, który polska prowincja wręcza swoim przyjaciołom i dobrodziejom. Chcę przede wszystkim powitać ojca prowincjała, który jest tym, który medal wręcza, ojca Krzysztofa Popławskiego, wraz z Radą Prowincji, która stanowi kapitułę tego medalu. Witam Was serdecznie. Witam zgromadzonych przyjaciół, naukowców i mediewistów, którzy zjechali do nas z Warszawy, z Polski i ze świata. Ja może wszystkich nie wymienię, niech mi wybaczą, ale zacznijmy od nestorów, od pani profesor Zofii Włodek, pana profesora Władysława Sęki, pana profesora Juliusza Domańskiego, aż do najmłodszych, którzy, pozwólcie, że was nie wymienię, ale jesteście tutaj wszyscy. Witam serdecznie ojca Regensa. To jest ktoś w rodzaju ministra nauki i szkolnictwa wyższego w polskiej prowincji Dominikanów, ojca Grzegorza Chrzanowskiego. Bardzo serdecznie witam dwóch moich poprzedników. Ojca Kazimierza Marciniaka i ojca Michała Palucha. Gdyby nie oni, to tej dzisiejszej uroczystości by nie było, ponieważ to za dyskretną sugestią ojca Kazimierza ojciec Michał Paluch mianował redaktorem naczelnym przeglądu tomistycznego pana profesora Zenona Kałużę. Stało się to, o ile dobrze pamiętam, w 2005 roku i zaowocowało tym pięknym dzisiejszym spotkaniem. Witam Was, moi czcigodni poprzednicy, jak najserdeczniej. Witam również przedstawicieli świata nauki dominikańskiego, przedstawicieli Dominikańskiego Instytutu Historycznego, przedstawicieli kolegium naszego filozoficzno-teologicznego z Krakowa i witam wszystkich przyjaciół, witam rodzinę pana profesora, jego siostrę, jego kuzynów i last but not least witam naszych gości z zagranicy. Mam wielką przyjemność powitać i przedstawić pana profesora Luca Bianchi z Mediolanu oraz państwa Monikę i Dragosza Kalmów, mediewistów z Paryża, naszych przyjaciół. Vous êtes les bienvenus parmi nous. Je me suis dit hier soir, tous les deux, vous êtes roumains, Luca est italien, nous sommes polonais et nous parlons français. Et je me suis dit, c'est peut-être un des derniers salons où on cause français encore, où il acquiert peut-être pour la dernière fois son nom de la lingua franca. Wszystkich was serdecznie witam. Szanowni zebrani. Liczne przykłady pouczają nas o tym, że wielcy ludzie, jeśli zajmują się czasem pisarstwem historycznym, piszą przeważnie o wielkich ludziach. Czyż Juliusz Cezar nie pisał o Cezarze? A Charles de Gaulle czy nie zaczernił licznych stronic, opiewając budujące czyny słynnego generała o tym samym nazwisku? Czy wreszcie dobry Giuseppe Roncalli nie namalował piórem wzruszającego portretu papieża Jana XXIII? O tak, drodzy zebrani, jeśli chcemy poznać czyny wielkich ludzi, czytajmy to, co pisali o nich wielcy ludzie. Jakoż i my mamy szczęście, że do rąk naszych dotarła opowieść, jaką bohater dnia dzisiejszego, profesor Zenon Kałuża, napisał o pewnym Zenonie K. Zrozumiecie więc państwo doskonale, że mając w ręku dokument takiej wagi, bez żalu porzuciłem zamiar przedstawienia własnymi słowami osoby laureata medalu świętego Jacka. Oto więc fragmenty życiorysu Zenona K., pióra Zenona Kałuży. Zenon K. urodził się w roku 1936 we wsi Skrzynki nad Prosną. Wtedy był to powiat Wieluń, województwo łódzkie, potem powiat Ostrzeszów, województwo kaliskie, ostatecznie zaś województwo wielkopolskie. Na Prośnie biegła ongiś granica między Prusami i gubernią kaliską, co może wyjaśnić wiele złego i nieco dobrego, które Zenonowi K. udało się dokonać w życiu. Przekraczać granice, szmuglować przez granice, mieć kompleksy kongresówki wobec księstwa poznańskiego i Prus i nareszcie być dumnym z późnego i nieostatecznego zaliczenia go do Wielkopolan. Zdaniem księdza Jana Winiarskiego, szkolnego katechety Zenona K., przed II wojną światową powiat wieluński dzierżył prym, gdy idzie o ilość analfabetów na metr kwadratowy, ilość bujek w stosunku do ilości chrztów i ślubów. On jednak nigdy się nie bił, choć dyplomatą nie został. Nauki rozpoczął przy łóżku matki, na książkach Karola Maja w ostatnim roku wojny. Kontynuował je w Legnicy, potem w tak zwanym niższym seminarium ojców franciszkanów konwentualnych, gdzie się był trochę zasiedział. Potem znowu w Legnicy, w państwowym, korespondencyjnym liceum ogólnokształcącym dla pracujących, gdzie też zdał maturę. Liceum dawało prawo wstępu na studia wyższe. W tym samym czasie i przez półtora roku pracował w Narodowym Banku Polskim w Legnicy. Jak widać, nie może się pochwalić swoimi szkołami, z wyjątkiem dwuletniej nauki w świetnej ćwiczeniówce. Były to szkoły bezimienne, prowincjonalne, ze słabym programem nauczania. Chlubi się tylko Zenon K. studiami w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, wówczas, czyli w latach 56-61, pod wieloma względami wyjątkowym. Tam już na pierwszym roku trafił na wykłady profesora Stefana Swierzawskiego, jednego z najszlachetniejszych ludzi, jakich w życiu spotkał, i doskonałego pedagoga, wychowawcy plejady polskich mediewistów, szeroko znanych w świecie. Dla Swierzawskiego porzucił psychologię i zajął się mediewistyką. Zajął się, ale z rozdartym sercem, bo równocześnie marzyła mu się kariera chudego literata. W końcu stało się to, co się stało. Został asystentem i wszedł w tryby. Z czasem otrzymał coś w rodzaju ekspektatywy na katedrę, ale Zenon K. nie czekał. Nie bronił doktoratu z powodu niesnasek w Radzie Wydziału i latem 1967 roku wyjechał przez Kanadę i Stany Zjednoczone, nieco okrężną drogą, do Francji. Tu dzięki staraniom swojego profesora otrzymał pracę w Centre National de la Recherche Scientifique w Paryżu. Tak się zaczęła 1 stycznia 1968 roku druga połowa, ta większa, jego życia. Do Polski nie mógł powrócić i nikt z rodziny nie mógł go odwiedzić przez lat 10. Pozostała mu więc praca i paryskie rozrywki, z których najwyżej sobie cenił i ceni zdrowy stół, wino i towarzystwo przyjaciół, jak epikur. W porządku naukowym natomiast znalazł się pod opieką profesora Gilberta Huy, księdza prałata Andrzeja Comba i profesora Pawła Vigneau. Do pierwszego chodził na zaawansowaną paleografię. Na jego seminarium spotkał grono jego uczniów i młodszych współpracowników, wszyscy byli na ty, zajętych badaniami nad humanizmem paryskim przełomu XIV i XV wieku oraz nad mieszanką humanizmu ze scholastyką, nad Janem Gersonem, Piotrem Dailly, Janem z Montreuil, Mikołajem z Clamange. Jego polscy koledzy znają nazwiska, a niekiedy poznali osobiście jego kolegów francuskich i włoskich, Ezio i Monikę Ornato, Nicole Grevy-Pons, Carlę Boccolo. Tę ostatnią poprosił, żeby wydała w Medievalia Philosophica Polonorum 15-wieczne francuskie tłumaczenie dialogu o Komunii Świętej autorstwa Mateusza z Krakowa. Przez seminarium Gilberta Huy przewinęło się wielu sławnych dziś specjalistów, między innymi od wczesnego humanizmu do późnośredniowiecznej literatury łacińskiej. W końcu ekipa badawcza powołana przez niego do życia zajęła się kodykologią i naukowymi podstawami tej wiedzy, personelem kancelarii paryskich oraz kronikami. W kontakcie z tym środowiskiem pisał swój francuski doktorat na temat Tomasza z Krakowa. Wszak pan Huy był tym, który w krakowianinie dostrzegł twórcę i właściciela tzw. Biblioteki Tomasza z Krakowa. Prałat Andrzej Comb chciał, żeby nim został Mateusz z Krakowa. Zenon K. miał swoje zdanie w tej sprawie. Praktyki tego seminarium ugruntowały w nim przekonanie wyniesione już z seminarium profesora Swierzawskiego, że mediewista od filozofii może z korzyścią dla siebie czytać poetów, prozatorów i teologów. Z prałatem Combem Zenon K. kontakt miał krótki, lecz intensywny, bo człowiek był energiczny, pewny siebie i swoich racji, niekiedy wyraźnie dokuczliwy. A że przez semestr letni wykładał w Rzymie, Zenon K. był na jego zajęciach tylko w listopadzie i pierwszym tygodniu 68 roku. Comb zmarł w grudniu tegoż roku, a Zenon K. przyznaje, iż wiele dobrego i wiele z tego, czego powinien unikać pisząc, nauczył się z jego właśnie książek i ze strachu przed nim. Najwięcej lat spędził pod rózgą profesora Vigneau przy jego katedrze historii i teologii średniowiecznych. Tu napisał swojego Tomasza z Krakowa jako przyczynek do historii Kolegium Sorbony. Tutaj, wbrew przysięgom, jakie sobie składał po przeczytaniu prac księdza Konstantego Michalskiego, że nigdy, przenigdy nie zajmie się wiekiem XIV, wlazł właśnie w ten wiek. I do tego stopnia, że dziś postrzegany jest jako jeden ze specjalistów tej epoki. Seminarium innego mediewisty, Jana Żoliweta, otworzyło przed Zenonem K. wiek XII, wiek teologów i gramatyków, wiek Abelarda, Bernarda z Chartres, Gilberta z Poitiers, Alana z Lille. To Jan Jolivet, który prowadził także seminarium arabistyczne, uczulił go na neoplatonizujące wpływy Awicenny w świecie łacińskim. Kariery wielkiej Zenon K. nie zrobił. W latach po rewolucji z maja 68 karierę robiło się długo, a i system inny niż obecnie tego wymagał. W komisjach naukowych, decydujących o karierze w połowie z wyboru, w połowie z nominacji, wedle zmieniających się statutów i rządów, o przesunięciach w hierarchii decydowały układy w komisji, raz nasz, raz wasz kandydat i głosy związków zawodowych, a Zenon K. do żadnych związków nie należał. W końcu i w skrócie dochrapał się stopnia dyrektora badań drugiej klasy na dwie możliwe. Przebycie głównych etapów kariery naukowej we Francji zawdzięcza swojej pracy oraz życzliwości księdza Edwarda Junu, pani Iseltrot Hadou oraz świętej pamięci Jana Pepin. Wszyscy troje są uczonymi najwyższej klasy światowej. Tu kończy się fragment żywotu Zenona K., pióra Zenona Kałuży, który dotarł do moich rąk. Kończy się na mistrzach. O tym, że Zenon K. sam stał się mistrzem dla innych, opowie za chwilę pan profesor Juliusz Domański. Ja chcę tylko wspomnieć ten fragment jego życiorysu, który autor żywotu przez skromność pomija, a który w tej chwili i w tym miejscu jest bodaj najważniejszy. Jak wspomniałem, w 2005 roku Zenon Kałuża przyjął funkcję redaktora Naczelnego Przeglądu Tomistycznego, pisma naukowego wyrosłego z Instytutu Tomistycznego, tak ważnego dla polskiej prowincji Dominikanów. Funkcję tę pełni do dziś, z poświęceniem i bez żadnej innej zapłaty, jak tylko satysfakcja z dobrze wykonanego dzieła. To czasopismo oraz całe zgromadzone wokół niego grono sympatyków, autorów, współpracowników, zakonnych i niezakonnych, zawdzięcza mu bardzo wiele. Medal świętego Jacka, jakim obdarzają go dzisiaj polscy dominikanie, jest tej wdzięczności skromnym wyrazem.